które grupowanie chciało mieć pana u siebie?
Ja nie będę mówił, ile to kosztuje, bo to kosztuje bardzo dużo, ale żeby ludzi wkurzyć, to powiadam, że mogłem mieć za to, mogliśmy sobie za to z żoną wystawić za te pieniądze bardzo piękny dom pod miastem. Tylko po cholerę mam drugi piękny dom pod miastem, jak już jeden mamy.
Czego się pan dowiedział o kobietach za późno?
Potem będzie czołówka Ziemkiewicz, płaciłem za seks, nie? Coś takiego.
Pamięta pan moment, w którym się pan musiał wyspowiadać z tych wszystkich grzechów, które się skumulowały?
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Jakieś wątki motoryzacyjne w pańskim życiu są szczególne? Związane też z maluchem, powiedzmy?
Nie za bardzo. Należę do tego ekskluzywnego klubu mężczyzn, którzy nigdy prawa jazdy nie zrobili.
O, proszę bardzo. To też ciekawostka. Dotychczas tego nie odnotowałem szerzej.
No, tam powiedzą, że się chce Kaczyńskiemu podlizać, ale...
Dla mnie to dobrze, bo od jakiegoś czasu staram się gościom nie dawać prowadzić samochodu.
Tak?
Można powiedzieć, że na pewno wpływa to w jakiś sposób na walory merytoryczne, kiedy mój gość prowadzi, musi się nieco dekoncentrować, więc biorę...
A nie jest zwyczajny do tego samochodu, prawda?
Tak, więc też poniekąd rozumiem ministra, ale też wiem, że bardzo nalegał na to, żeby poprowadzić ten samochód, także uważam, że... Zresztą nie tylko on, Obajtek też swego czasu prowadził, czy Szymon Hołownia, więc to był taki w przypadku polityków stały motyw. Ale tak sobie myślałem, jaka jest dzisiaj ocena polskiej rzeczywistości z pańskiej perspektywy. Od tematów politycznych pewnie w 100% nie uciekniemy, ale nie one będą podstawowym tematem dzisiejszego spotkania. Dzisiejsza Polska to taki trochę stuningowany maluch, auto w leasingu, czy może jakaś inna maszyna?
To się już nagrywa?
Tak.
Analogie motoryzacyjne nie są mi bliskie. Ja nie będę udawał, że się na tym dobrze znam, ale ja bym powiedział, że Polska to jest taki potencjalny, co tam jest na topie w tej chwili, Rolls-Royce, BMW, nie wiem, tak? Nie wiem, jakie marki są.
Izera?
Nie ma. Nie mówię, że to jest coś, co ma być. To jest coś, co ma ogromny potencjał. No, Polska ma ogromny potencjał. Mnie diabli biorą, że Polacy nie rozumieją, jak wieki odnieśli sukces. Tym bardziej nie rozumieją, jakim kosztem, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić. Lubimy się czuć brzydką panną bez posagu, lubimy się czuć jakimś dziadem świata, bo tak przywykliśmy. Nie widzimy tego ogromnego potencjału. No. Tylko, że z potencjałem to jest tak, jak mówię, że potencjał Kongo ma na przykład potencjał, żeby być jednym z najbogatszych państw świata. Ma takie bogactwa naturalne, ma tyle... takie położenie, że może być jednym z najbogatszych państw świata, ale jak wiemy, nie jest. No, potencjał sam z siebie nie wystarcza, coś z nim trzeba zrobić jeszcze.
Trzeba coś z tym potencjałem niewątpliwie zrobić i cały czas Polacy robią. 20. gospodarka na świecie, coraz więcej osób z zagranicy przybywa do Polski też, żeby mieszkać. No to są fakty, w szczególności w takim mieście jak Kraków. Nie mówię tylko i wyłącznie o osobach, które uciekły od konfliktów wojennych. Natomiast pan jeszcze przed nagraniem, gdy wykonaliśmy sobie zdjęcie Złotego Malucha, stojąc przed nim, zaproponował, że wrzuci na Twittera. Ja powiedziałem, że wrzućmy wtedy, jak będzie bliżej terminu publikacji. Twitter to takie środowisko, w którym pewnie całkiem dobrze się pan czuje, ale też zastanawiam się, jak pan patrzy jako dziennikarz czy polityczny influencer na właśnie to piekiełko, które się tam rozgrywa w kontekście Polski. Pogardy, tego braku kultury.
No ja ten Twitter uważam za taki słup ogłoszeniowy przede wszystkim i tam po prostu prezentuję swoje na bieżąco linki do wszystkiego, co napiszę, informuję. No, tak, jestem osobą publiczną, ten Twitter jest publiczny. Miałem parę wpadek, zwłaszcza na początku, bo to jest takie mocno niebezpieczne medium, że czasem człowiek szybciej napisze niż pomyśli, a zwłaszcza ono było niebezpieczne w momencie, kiedy było ograniczone do 140 znaków i trzeba było bardzo ściśle ściągać do minimum te swoje wypowiedzi. No i potem czasami z tego wychodziły nieporozumienia, ale myślę, że w tej chwili sobie radzę.
Choć dzisiejszy odcinek nie dotyczy tematyki motoryzacyjnej, to na pewno warto ten motoryzacyjny aspekt w materiale uwzględnić. Firma Car Vertical przygotowała 20% rabatu, w ramach którego możecie kupić z kodem DUZY raport w specjalnej cenie. Co istotne, raporty zawierają informacje o rzeczywistym przebiegu samochodu, jego wyposażeniu. Część także zawiera zdjęcia. Wszelkie informacje dostępne w raportach sprawiają, że udaje się kupującym negocjować ceny, a także dobierać samochód wedle własnych potrzeb i nie ma rozczarowań tak często, jak mogłoby być, kiedybyśmy kupowali samochody tylko i wyłącznie fantazją. Więcej informacji w opisie filmu.
Jeśli chodzi o atmosferę ogólnej nienawiści, ogólnej pogardy, ogólnej podejrzliwości, to Twitter jest miejscem, gdzie to widać, ale przecież on tego nie generuje. Jest taka teoria, że media społecznościowe są winne za to, że się rozpadło społeczeństwo na bańki, że media społecznościowe podkreślają radykalizmy, no bo algorytm idzie po interakcjach, prawda, i jak ktoś ma jakieś tam wpisy, zaczyna lajkować, obserwować wpisy nienawidzę mężczyzn, to natychmiast mu podrzuca, czy jej podrzuca Twitter, czy Facebook, wszystkie inne, więcej mięsa, żeby generować emocje. Tak określa, na jakie emocje jesteś podatny i tutaj to wrzucę, że rzeczywiście ludzie, którzy siedzą w tym środowisku, jednocześnie mają takie poczucie anonimowości. Bo ja sobie wyobrażam, że siedzi jakiś taki pryszczaty nastolatek i tam gromy wali, tak, ja tam zabiję, przyjdę, poderżnę ci gardło, czy coś takiego, jakieś tam najgorsze bluzgi, coś takiego, więc to poczucie anonimowości i połączenie z generowaniem emocji, agregowaniem emocji rzeczywiście daje dość paskudny skutek, ale to nie jest przyczyna. Przyczyny tych...
Proszę bardzo.
Nie, mówię, że to ja dużo piszę, dużo myślę o tych właśnie przyczynach tego, co się z Polakami dzieje i myślę, że bez sięgnięcia po naszą historię nieprzepracowaną się tego nie da wytłumaczyć. No, że
wiem, że
to wynika z czasów.
Entuzjastą historii i też stara się w szerszym kontekście spoglądać na polski naród, ale ciekawi mnie bardzo to, jak wygląda, a propos tych mediów społecznościowych, pański algorytm, co się panu wyświetla w pierwszej kolejności, gdy pan zagląda do telefonu na przykład?
Jak zaglądam do telefonu, to tak wyskakują mi wszystkie informacje o złej gospodarczej sytuacji Niemiec i wszystkie informacje o kłopotach Wielkiej Brytanii. Algorytm zobaczył, że widocznie lubię czytać o tych sprawach. Wyrzucają mi się głównie informacje gospodarcze. Ja mam taki dość nietypowy algorytm, ponieważ szukam z zasady. Kto mnie ogląda, kto mnie czyta, to wie, że najbardziej mnie interesuje to, co nie jest na pierwszych stronach gazet. Bo pierwsze strony gazet odwracają uwagę. No, mam taką swoją opowieść o gorylu. Kiedyś to wyjaśniałem. To był taki sławny eksperyment psychologiczny, że pokazywano ludziom film, na którym ludzie grali w piłkę i mówili: proszę liczyć, ile razy która strona ma piłkę. A po tym, jak film się kończył, gość mówił: no ta strona miała tyle razy piłkę, tamta ten. A co robił goryl? Jaki goryl? No to obejrzyjmy jeszcze raz. Okazuje się, że na tym filmie jest goryl, znaczy człowiek przebrany za goryla, który tam robi różne rzeczy sprośne jak to goryl. I nikt go nie widzi, bo powiedzieli ludziom: patrzcie na piłkę i nikt nie zauważa goryla. No i mam wrażenie, że media to jest właśnie taki mechanizm, który ma nam cały czas zawracać głowę, a ten powiedział, a tamten mu odpowiedział, o, dostał dobrą odpowiedź, takiej odpowiedzi się nie spodziewał, ale jak ten mu tego zaorał tamtemu, to bicie piany. A te naprawdę rzeczy gdzieś tam są ważne, gdzieś tam są w portalach, gdzieś tam są na dalekich stronach gazet, no czy raczej na niskim scrollu, ale właśnie tak widzę swoją robotę, żeby ludziom mówić: słuchajcie, to nie to jest istotne akurat, albo w danej sprawie, która jest głośna, to wcale nie o to chodzi, czy nie to jest ważne, co wszyscy mówią.
I chętnie pan o tym mówi na własnym kanale, przedstawiając swój publicystyczny punkt widzenia. Jest pan takim opinionistą, osobą, która w tym prawicowym nurcie swoim zwolennikom tłumaczy świat. Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą: jakie są elementy pańskiego warsztatu właśnie na YouTubie? Na co pan zwraca uwagę? co sprawia, że podejmuje się pan danego tematu, no bo w tym wszystkim, w tym biznesie, bo pan też jest trochę przedsiębiorcą dzięki temu, jest też przestrzeń na jakąś koniunkturalność. Trzeba też brać na szale zasięg i wrzawę, jaką wywoła dany temat.
To, że jestem przedsiębiorcą, to jest oczywiście nonsens systemu i nie jest to moja wina, tak samo jak wcześniej przez jakiś czas byłem rolnikiem, co niektórzy do dzisiaj pamiętają, chociaż tym przedsiębiorcą jestem, jeśli dobrze pamiętam, od 2015, więc to już dość długo. Ale to po prostu wynika z tego, że nasz system nie jest w stanie ująć takiego człowieka, który żyje z gadania w internecie i z pisania w gazetach. No. Nie mam etatu, w związku z czym musiałem założyć jednoosobową działalność gospodarczą i to jest upierdliwe, przepraszam, bo to księgowość, te wszystkie. Zaraz będę jeszcze rozliczać, ile śladu węglowego wytwarzam, czochrając się po głowie, myśląc nad nowymi pomysłami. Te wszystkie idiotyzmy niestety są coraz większe.
Ale co pan ma na myśli? Bo ja też prowadzę jednoosobową działalność.
Mam na myśli normy unijne, tam te zbliżające się raportowania rozmaite. No, na szczęście takich jednoosobowych jeszcze na razie nie ścigają, ale jak ktoś ma firmę nieco mniejszą, to już rozmawiam z przedsiębiorcami, no to jakby kolejne dyrektywy, to jest masakra właściwie. Właściwie idziemy do takiego ideału jak w PRL-u, gdzie połowa każdego przedsiębiorstwa to była tak zwana sprawozdawczość, która nie służyła do niczego, tylko produkowała właśnie, ile zużyli pinesek, ile zużyli gwoździ. O śladzie węglowym się wtedy nie mówiło.
To ciekawe, bo ja raczej spotykam się z tym, że ktoś jest przedsiębiorcą, przynajmniej w tej mojej bańce, czy wśród osób, które pojawiają się na moim kanale, to słyszę w głosie dumę, a pan to potraktował jako swego rodzaju przywary, zarzut z mojej strony. Skąd takie złe podejście do tej kwestii?
Dlatego, że jak ktoś chciał być przedsiębiorcą, robić biznes, no to jest z tego dumny, że to robi. A ja jestem pisarzem, nie wiem, myślicielem, ale na pewno nie jestem przecież żadnym biznesmenem. To, że nagrywam filmiki na YouTubie, bo rozumiem, o to pan pyta, no to ja jestem trochę dumny z tego, że mój kanał na YouTubie jest najbardziej paździerzowym kanałem, jaki na YouTubie istnieje. Znaczy, ja sobie stawiam na biurku telefonik u siebie w pokoju, w gabinecie, gdzie normalnie pracuję. Gadam do tego telefonu, ludzie mają pretensje, że jakość dźwięku nie taka, że obraz to już lepiej nie gadać. No tak, no ale w ten sposób nie da się osiągnąć profesjonalnego dźwięku. Kadr jest straszny, montażu nie ma żadnego, nie latają żadne napisy po mojej twarzy, kiedy rozmawiam, ani nic tu nie wybucha, ani nic tutaj nie miga, bo mi się tego nie chce montować. Montaż polega na tym, że odcinam początek i koniec, to miejsce, jak włączam, wyłączam i doklejam z archiwum rodzinnego, biorę jakieś swoje zdjęcie, piszę tytuł.
Czyli sam pan w 100% produkuje?
Tak, zero, jestem kanałem bezkosztowym, można powiedzieć, ponieważ tak pomyślałem, jak ludzie są ciekawi tego, co mówię, no to będą słuchać tego, co mówię. Nie oczekują, że ja mam studio wypasione, że światełka mam, że tego. Czasem to jest pan problem, bo nie mam gdzieś przed sobą, inni sobie postawią przed sobą jakieś tam płatki, albo zupkę, albo co tam innego i jeszcze kasują od sponsora, a ja nawet nie mam gdzie tego postawić.
Ale pan buduje markę własną, pan ma własne książki, też od pana najnowszej książce Ziemkiewicz będzie mieli okazję zaraz szerzej porozmawiać, więc tutaj proszę tak nie narzekać, że takie ma pan ciężkie życie w internecie.
Ale ja nie narzekam, ja powiedziałem, ja jestem z tego dumny, że udaje się właśnie dzięki temu.
Czyli element pańskiego warsztatu to jest po prostu ta naturalność, ta niewysublimowana forma, to, że może pan prezentować minimalistyczną formę, a jednocześnie zrzeszać dziesiątki tysięcy widzów pod każdym materiałem. Coś jeszcze jest tutaj szczególnego przy okazji doboru tematu na przykład?
Temat to jest po prostu, co mnie zainteresuje. Jeżeli wydaje mi się, że mam coś do powiedzenia, mam właśnie do powiedzenia, to hej, patrzcie, tu jest taka sprawa, na którą inni nie zwrócili uwagi. Bo tak zwykle jest, że u nas jest taka trochę stadność. Jak się pojawia jakaś sprawa, to wszyscy ją w jeden sposób interpretują. Jeżeli ja akurat widzę, że w tej sprawie mam coś do powiedzenia innego, no to nagrywam. Jeżeli miałbym powtórzyć to, co inni mówią, to nie nagrywam. Bo poza, przecież poza tym no, pracuję w telewizji, przychodzę do Republiki, tam mam takie przeglądy tygodnia, mam taki drugi program razem z innymi dziennikarzami, taki z typu tak zwanego Meet the Press, no, czyli formuła klasyczna, siedzi kilka osób i podsumowuje, co się tam działo w polityce, więc ja nie mam takiego obowiązku dziennikarza newsowego, który musi wszystko ważne odnotować.
A jak pan ocenia ten rozdźwięk na prawicy związany z delikatnym rozłamem na linii Republika-PiS?
No, właściwie ostatnio się akurat Sławkowi Cęckiewiczowi udało doprowadzić do rzadkiej sytuacji, kiedy prezes Kaczyński z Republiką jednym głosem. No, to jest, mówię o sprawie sędziego Kapińskiego. A mnie to wkurzyło akurat. No, oskarżam Cęckiewicza o nadmierny fundamentalizm. I Republika też tutaj niepotrzebnie dała do pieca tymi swoimi paskami, jak to zwykle. Ale też, Boże kochany, no właśnie to jest problem z tak zwaną, cokolwiek to znaczy, polską prawicą. No. To jest właśnie problem, bo bardzo fajnie się, bardzo, bardzo owocne będzie, jakbyśmy, nie wiem, czy się na to umówimy, że będziemy o polityce gadać, bo może to nie wszystkich interesuje, ale powiem tak, że polityka na poziomie wykazywania, że rządy Donalda Tuska to są rządy gangu Olsena, to jest bardzo wdzięczne zajęcie. Tylko człowiek słucha i mówi, no to jest wszystko prawda. Zakładam, że mój widz mówi, to jest wszystko prawda. No i co w związku z tym? No i to jest problem, no. Bo to są, w skrajnych wypadkach się nawet pojawiają takie opinie, to niech pan weźmie i kandyduje, panie Ziemkiewicz, jak pan taki mądry. Ich pan weźmie i pan kandyduje. A to jest zupełnie co innego, bo to tak jakby recenzentowi powiedzieć, to niech pan, jak pan taki mądry, to niech pan sam nakręci film, prawda, i pokaże, jaki film na Oscara powinien być.
No, bycie opinionistą jest w ogóle dosyć wygodną pozycją w tej przestrzeni społecznej, bo realnie nie ponosi się zbyt dużej konsekwencji z tytułu wypowiadanych słów. Ma się oczywiście ryzyko jakichś procesów, pozwów i tak dalej, ale jeszcze gdy ma się możliwość komentowania działań rządu, to łatwo też o sprzymierzeńców w postaci widzów, którzy zawsze erudytów, opinionistów potrafią docenić, a takich zbyt wielu nie ma. Ale zwracał pan uwagę na to, że...
Przepraszam, bo to jest dość niebezpieczne, wie pan, bo to jak w każdym, pewnie w każdym zawodzie, no, w każdym zawodzie jest jakaś pokusa pójścia na łatwiznę. I tak, ponieważ rzeczywiście dla bardzo dużej części społeczeństwa, bo my tak myślę, liczymy, możemy sobie tak policzyć, że mamy tak 1/3 część, umownie mówiąc, patriotyczno-konserwatywną, to jest takie 30%, drugie 30% to jest takie liberalno-wielkomiejskie, europejczykowskie czy unijczykowskie. I tutaj między tymi dwoma grupami to generuje emocje, z którego żyje całe mnóstwo ludzi i całe mnóstwo mediów. Pozostałe 40% generalnie ma wywalone i tu już algorytmy wiedzą, że nawet nie próbują podawać tych treści politycznych dalej. Tylko właśnie nie ma nic łatwiejszego i na pierwszy rzut oka bardziej opłacalnego, niż po prostu obstawić sobie jedną z tych grup i łoić, cokolwiek powie Tusk, nalać Tuska, albo odwrotnie, cokolwiek tam Kaczyński powie, czy prezydent, to jechać partyjnym przekazem, tylko że to w pewnym momencie sprawia, że człowiek się staje niepotrzebny swoim widzom, no bo jakby po co? Cały czas...
Każdy plemię potrzebuje przywódcy.
No tak, ale zgoda, gdybym aspirował do przywództwa, to bym się zachował inaczej, ale mnie interesuje przywództwo w sensie tego, co nasz wieszcz narodowy nazwał rządem dusz, czyli takie przywództwo intelektualne, bycie liderem opinii, proszę bardzo. Natomiast łatwo się po prostu wkręcić w te emocje tak, że potem już jest tak jak w Hobicie. Pamięta pan, że każdy do tego stopnia wiedział, co Baggins powie na ten czy inny temat, że w ogóle nie czuł potrzeby go pytać. No więc jak schodzisz do takiego poziomu publicysty czy tam komentatora, który z góry wiadomo, co powie w każdej sprawie, no to jak oczekiwać, że ludzie cię będą oglądać i słuchać w tym momencie?
Chwilę temu zwrócił pan uwagę na to, że pańscy przeciwnicy albo osoby, które szukają jakiegoś rodzaju interakcji z autorem, mogą podnosić kwestię, że skoro tak dużo wymagasz od rządzących albo masz tyle zastrzeżeń, to sam kandyduj, weź na siebie tę sprawczość. A pan miał kiedyś propozycję, o czym pan pisze w książce, w wywiadzie Rzeka, w książce pod tytułem Ziemkiewicz, tej najnowszej publikacji, że była propozycja z ramienia któregoś ugrupowania, by kandydować w europarlamencie. Które grupowanie chciało mieć pana u siebie?
Generalnie okolice dzisiejszych konfederacji jednej i drugiej, powiedzmy tak, bo takich propozycji było kilka. Był moment, kiedy gdybym się zdecydował, to bym pewnie został europarlamentarzystą. To były te 27 wybory Korwina, kiedy wszedł on do europarlamentu, jeszcze dwie inne osoby. Pamiętam, się wtedy nazywała jego partia Kongres Nowej Prawicy, czy Korwin, czy jakoś jeszcze inaczej, bo te nazwy się zmieniały. Ale wtedy z Warszawy wszedł człowiek, którego nikt nie znał, więc gdybym ja przyjął propozycję i startował z Warszawy, to myślę, że tym bardziej bym wszedł. Ale nie chciałem ze względów po pierwsze rodzinnych, bo dzieci były wtedy jeszcze małe i nie wyobrażałem sobie, że będę cały tydzień latał samolotem albo wyrabiał kilometrówki między Warszawą a Brukselą, bo tym się głównie zajmują europosłowie. Mimo, że to oczywiście bardzo atrakcyjne finansowo. A po drugie, w ogóle była też propozycja, żeby na prezydenta kandydować. To chyba nawet Krzysztof Bosak to otwartym tekstem już ostatnio mówił, że mi to proponowali, więc nie zdradzę żadnej tajemnicy. No, ja się po prostu nie czuję do polityki. Za dobrze politykę znam, za zbyt wiele lat ją obserwuję, żeby nie wiedzieć, na czym ona polega. I ona generalnie nie polega na tym, żeby mieć rację. Ona nie polega generalnie na komunikacji, na gadaniu. To jest tylko część polityki. Akurat w tym byłbym dobry. Wyjść, wygłosić przemówienie, przekonać ludzi do czegoś, to proszę bardzo. Ale polityka to jest przede wszystkim taka 90% tego to jest takie ciągłe granie ludźmi w kulki, gadanie z tym, gadanie z tamtym, ogarnianie, jakie mam w jakim ogniwie powiatowym, kogo mam.
Bosak też tak robi?
No musi to robić, każdy to musi robić. No musi mieć te struktury. Najstraszniejsza rzecz przy moim ADHD, które oczywiście z wiekiem już nie jest aż tak dokuczliwe jak kiedyś, ale jednak jest, wysiadywanie zebrań. Jak siedzę na jakiejś konferencji naukowej, czasami naprawdę mówią ciekawe rzeczy, ale ja już po prostu nie mogę wysiedzieć. Siedzę, tam jakieś latające świnie maluję w notesie, albo czołgi, albo samoloty, albo coś. Oczywiście ludzie patrzą, mówią, aha, lekceważy mnie, prawda? To już na takim zebraniu politycznym to już miałbym od razu przerżnięte, bo prezes coś nawija, a widzi, że ja się kręcę. No, dokładnie jak w szkole było w dzieciństwie, nie? Z góry przerąbane, bo się bez przerwy wierci.
Tutaj nas pan taksówkarz nagrywa wideorejestratorem. Gdy ja widzę, że ktoś ma wideorejestrator, to już... Cały jestem w strachu, ale chyba nic nie zrobiliśmy złego.
Nie, przyjazny gest wykonał pan w naszą stronę, także okej. Okay. No, wie pan, budzi pan sensację tutaj. Wydaje się, że jest pan jedną z lokalnych atrakcji Krakowa.
To bardzo mi miło. Wie pan, gdzie wjeżdżamy właśnie? Do Nowej Huty. W zasadzie już jesteśmy w Nowej Hucie. Kraków pan dobrze zna?
Nowa Huta to miasteczko pod Miszczejowicami, jak mówił kolega kierownik Jacka Fedorowicza.
Już troszeczkę za Miszczejowicami jesteśmy, ale powróćmy na chwileczkę do tych wątków bardziej związanych z tą potencjalną karierą polityczną, bo to są ciekawe wątki też między wersami w pańskiej książce. Dostrzegłem, że lubi pan... apanaże też finansowe, płynące z działalności, chociażby tej politycznej. Zwracał pan uwagę na to, że w tym europarlamencie dobrze można zarobić, co też jest istotne. Z kolei u żurnalisty zwracał pan uwagę na to, że no, pańska historia to jest historia człowieka sukcesu, bo zawodowo się pan spełnił, osiągnął wszystko, co chciał, zarobił i zarabia cały czas dużo pieniędzy. To tak w zasadzie rzadko spotykana sytuacja, żeby konserwatysta tak otwarcie lubił mówić o pieniądzach.
No, chyba w ogóle jest to rzadko spotykane w Polsce, bo u nas albo jest taki syndrom nowobogackiego i przechwalania się tymi pieniędzmi, jakby to było Bóg wie co, albo jest taka inteligencka pogarda i hipokryzja, nie, pieniądze to ja w ogóle nie potrzebuję do niczego, gdzie tam człowiek na poziomie nie myśli o pieniądzach, myśli o duchowych wartościach czy coś takiego. Dla mnie jedno z najbardziej szczęśliwych okoliczności w życiu było to, że jak moja córka, a dzięki mojej cudownej żonie i wielkiej pracy i talentom wychowawczym, obie córki mam naprawdę bardzo, bardzo mądre, silne i wspaniałe, żona zresztą też taka jest. Więc moja córka przyszła i mówi: tato, weszłam na stronę internetową Oxfordu, wypełniłam ankietę, wypisałam swoje CV, bo to jest najlepsza biochemia na świecie. I zdaje się, i zaprosili mnie na ten egzamin, tak, na taką rozmowę, bo to jest pierwszy element kwalifikacji, że biorą tam część z tych, którzy się zgłoszą, wybierają sobie i zapraszają na rozmowę indywidualną. Ale mówi: tato, czy ty dasz radę mi te studia w razie czego zapłacić? I to, że ja mogłem powiedzieć: tak, córeczko, zapłacę za te studia. Ja nie będę mówił, ile to kosztuje, bo to kosztuje bardzo dużo, ale żeby ludzi wkurzyć, to powiadam, że mogliśmy sobie za to z żoną wystawić za te pieniądze bardzo piękny dom pod miastem. Tylko po cholerę mam drugi piękny dom pod miastem, jak już jeden mamy. Więc to jest fajne. Pieniądze są, jak się je zarobiło, jak one nie są ukradzione, jak one nie wynikają z żadnych politycznych układów, bo nigdy w życiu nie wyciągnąłem złotówki, łapy nie wyciągnąłem po złotówkę jakąś, która by była z jakiejś, prawda, dotacji na spacery dendrologiczne, czy jakieś dziwne fundacje, czy coś takiego. To jest fajne, to jest bardzo miłe uczucie. Tylko trzeba jednej pamiętać. Ja to ująłem taką formułą, że pieniądze są sługą, a nie panem. Jak ktoś pozwala, żeby pieniądze nim rządziły, to jest tragedia, bo panem są bardzo złym. Natomiast sługą są wspaniałym. Wtedy wszystko, co człowiek potrzebuje w granicach rozsądku, no to może to na to przeznaczyć. No. Z drugiej strony na przykład moja żona jeździ małym Opelkiem, a nie jakąś BMW-cą czy ze skórzanymi siedzeniami, bo są pewne priorytety w wydawaniu tych pieniędzy. Właśnie na przykład studia jednej, drugiej córki to były tym priorytetem.
A propos wątków rodzinnych, a pańska rodzina jest zbudowana na takim podstawowym fundamencie, czyli związku z kobietą, o której bardzo ciepło pan się wypowiada.
Chciałem, że pan powie, że na konstytucyjnym fundamencie związku kobiety i mężczyzny. Tak, my jesteśmy rodziną faszystowską w tym sensie, że dwupłciową oczywiście.
Ale też
parytetową, można by powiedzieć.
Ale też trzeba zwrócić uwagę, że ten wątek podnoszony w kontekście pana osoby już z uporem maniaka przez różnego typu dziennikarzy, czyli temat pierwszego małżeństwa, też jest czymś niepopularnym przy okazji osoby o takim konserwatywnym kręgosłupie i wizerunku. Ale zastanawiam się, czego się pan dowiedział o kobietach za późno, co pozwoliłoby wcześniej uniknąć błędów, nieporozumień?
No to... Może skorzystam z okazji i pokażę w takim razie. Tak, nie wiem, czy do tej kamerki podkazuję.
Do której pan chce, jak najbardziej. Dobrze, to proszę. Do tej bocznej.
W razie czego można ją po prostu wmontować jakimś Photoshopem okładkę. Dziękuję bardzo. To product placement został wykonany. A dlatego właśnie w tym momencie pokazałem, że to jest taka jedna z tych rzeczy, o których mówię w tej części książki, takiej bardzo prywatnej. No bo 62 lata mam. To jest ten moment, kiedy człowiek już stwierdza, że właściwie no jest czas, żeby podsumować pewne rzeczy w życiu. I no między innymi sposób, w jaki byłem wychowywany. Bo moi rodzice żyli w takim świecie, który dzisiaj jest trudny sobie do wyobrażenia. Wtedy on też nie był może bardzo powszechny, ale wiele osób żyło w takim świecie bardzo konserwatywnym, bardzo katolickim. Mój tata był wychowany przez Salezjanów, to bardzo dobre wychowanie wydaje mi się, ale ono miało swoje wady. I chyba największą wadą było to, że ja nigdy ze swoimi rodzicami nie mogłem porozmawiać o kobietach i o seksie i o tym, co się wiąże z tym wszystkim. I raczej byłem skazany na dochodzenie tego własnymi siłami. Mało tego, takie obciążenie, no to psychologia fachowo nazywa kompleksem wyjść świętej, tak, że Jest taki w tym katolickim, tradycyjnym, dawnym modelu wychowywania było coś takiego, że kobiety... Zresztą jest świetny taki esej Gwacha Wańkowicza, Hodowla aniołów, polecam. To właśnie o tym między innymi, że kobiety jakby dzielą się na te do uwielbiania, te romantyczne, te Maryle Wereszczakówny, no i takie, które jak jeżeli już lecę z życiorysem Mickiewicza, to takie jak doktorowa Kowalska, z którymi się te rzeczy robi, ale to cisza albo no, generalnie nie zasługuje na szacunek. I muszę powiedzieć, że tak, gdyby wielu głupich rzeczy bym w życiu nie zrobił i na pewno to pierwsze małżeństwo by się tak źle nie potoczyło, a prawdopodobnie w ogóle nie zostałoby zawarte, gdybym nie miał tego obciążenia, gdybym nie musiał z tym wychowaniem powalczyć i tego w sobie przełamywać. I to jest może największy problem. Także ja się o kobietach dowiadywałem, że one nie są dwojakiego rodzaju istotami, tylko że to mieszka w jednej kobiecie, jedno i drugie. I fizyczność, i erotyka, i związek dusz, i coś takiego. Dlatego musiałem do tego dojść, żeby takie udane małżeństwo, jakie nam się udało, no bo ćwierć wieku z Olą jesteśmy ze sobą i daj Boże, że jeszcze następne ćwierć wieku, jak nam przyjdzie pożyć, to też na pewno będziemy żyć razem ze sobą. Więc żeby to stworzyć, trzeba było troszkę się pozmagać z tym. Ja nie chcę krytykować za bardzo tam swojego tradycyjnego wychowania, bo dzisiaj już nikt tak dzieci nie wychowuje. No i może dobrze, natomiast pojawiły się oczywiście inne obciążenia i inne błędy, które, no może powiedziałbym, to każde pokolenie rodziców robi jakąś krzywdę swoim dzieciom na swój inny sposób. Moje pokolenie było w inny sposób wychowywane, dzisiaj to o tym mówię jako o ciekawostce historycznej. Jak patrzę, jak wyglądają rówieśnicy moich córek, jak oni zostali wychowani, też mogę powiedzieć, jakie błędy generalnie moje pokolenie popełniało, kiedy zaczęło mieć swoje dzieci i chciało je wychować lepiej, inaczej niż nas wychowywali rodzice, tak?
No, ciekawe, bo zwraca Pan uwagę na kwestię związaną z fizycznością, z namiętnością, która też jest częścią udanych relacji romantycznych, ale jednocześnie nie wspomina Pan o uczuciach. Mówi Pan, że o tych kwestiach, o których przed chwileczką wspomniałem, nie rozmawiał Pan z rodzicami, natomiast kwestia uczuć też chyba specjalnie nie była obecna w domu, w rozmowie na przykład z mamą, prawda?
Przepraszam bardzo, ja się...
Proszę bardzo.
Niestety niedawno wstałem z łoża boleści, więc no się to wytnie najwyżej.
Oczywiście. Albo zresztą po co wycinać? Przecież to jest ludzkie. No, co pan zrobił złego?
To już niech pan sam zadecyduje, czy pan to
konwencja
zostawić.
Tego programu jest taka, że bez make-upu, naturalnie, no, możliwie no, bez cięć, no, więc...
Tydzień przechorowałem, już jestem na nogach, już nie zarażam, ale jeszcze czasami katar wraca, więc przepraszam. Poza tym może coś pyli, nie wiem. Nie, alergikiem nie jestem, natomiast tak, rzeczywiście w pewnym sensie to był ze strony mojej mamy, nie wiem dlaczego taki zimny wychów. Tata był bardziej serdeczny, bardziej uczucia ukazywał i z nim taką wieść bardziej emocjonalną miałem, bardziej emocjonalną. Natomiast rzeczywiście mama sama też była ofiarą takiej pedagogiki, no, że w tamtych czasach uważano, że dziecko po pierwsze, dzieci i ryby głosu nie mają, dziecko ma mieć świadomość tego, że jest jakimś bytem.
Wrócicie przy okazji. Dzień dobry.
Że są takie, że dziecko jest jakimś bytem niedojrzałym, niedorobionym, ma siedzieć cicho, słuchać, ma być ciągle zawstydzane. Może to też kwestia pokolenia wojennego, które naprawdę strasznie dużo w dzieciństwie przeszło i panowało takie przekonanie, że dzieciakowi trzeba, że nie w dupę dać mocno, to żeby mu stwardniała, bo życie go nie będzie rozpieszczać, niech będzie przygotowany, że w życiu będzie twardo. No i jakieś takie panowało przekonanie, że okazywanie uczuć dzieciom to jest psucie dziecka, a już zwłaszcza chłopców. Chłopiec ma zęby mieć zaciśnięte, piąstki mieć zaciśnięte. No i w sumie trochę tak wyszło też rzeczywiście, że przez dużą część życia miałem. Widziałem, wie pan, takie badanie jakiegoś Eurostatu, bardzo ciekawe. Zadano ludziom w całej Europie, nie tylko w Unii, ale w całej Europie, było pytanie, czy to jest akceptowalne, żeby mężczyzna płakał? Jak pan sądzi, w którym kraju jest najmniejsza, a w którym największa akceptacja dla płaczących mężczyzn?
No myślę, że w tym całym bloku wschodnim jest to mniej akceptowalne niż na zachodzie. Tak bym postawił taką tezę, ale skoro pan pyta, to może być na odwrót.
Nie, więc jest tak mniej więcej jak pan mówi, to znaczy najbardziej, ponad 90% tak, czyli owszem, mężczyzna jak płacze, nie ma w tym nic złego, to jest Skandynawia. Kraje zachodnie około 70, no w różnym tam, od, w każdym razie ponad połowa, zdecydowanie ponad połowa społeczeństwa uważająca, że mężczyzna płakać może. Natomiast w Polsce 22% i to był najniższy wynik, czyli najmniejsza akceptacja dla płaczącego mężczyzny ze wszystkich krajów europejskich to jest w Polsce. Nie wiem, czy jest jakaś korelacja, że w związku z tym w Polsce jest bardzo dużo wypadków, żeby nie użyć tego słowa, od którego algorytmy wariują, no, kończenia ze samym sobą właśnie przez mężczyzn, bo jesteśmy na drugim miejscu w Europie, ale z drugiej strony na pierwszym miejscu są Szwedzi, więc jednak chyba tutaj korelacji nie ma. Natomiast generalnie bycie mężczyzną, zwłaszcza w moim wieku, no, nie było takie fajne, no wiązało się z tym. Mężczyzna nie płacze, mężczyzna nie ukazuje uczuć, mężczyzna się chowa, prawda, wszystko w sobie. No i potem od czasu do czasu jak pęknie, to pęka na całego. I gdzieś w tym paradygmacie ja się wychowywałem, jak mówię, między tatą a mną były jakieś bardziej serdeczne stosunki, a mama była, no mama była taka troszkę z wyższych sfer. Mama była taka zawsze, cokolwiek bym zrobił, no... Mogłeś się lepiej postarać jednak, nie? No.
A dzisiaj już pan rozumie lepiej emocje niż wtedy, bo tego też się pan musiał nauczyć. Potrafi pan zarządzać tymi emocjami, rozumieć siebie, bo pytam o to z tego względu, że nie ukrywa pan, że nigdy mimo tego chłodnego chowu nie odwiedził pan terapeuty, nie przechodził jakiejś psychoterapii, czyli tego, co dzisiaj w wielu przypadkach jest normą.
Może byłoby łatwiej zapewne, gdybym gdzieś tam przechodził jakąś psychoterapię, ale nie było takiej możliwości i chyba też nie czułem takiej potrzeby. To się nie mieściło za bardzo w moim wychowaniu, w moim sposobie myślenia. No ale jeżeli chcę ludziom w czymś pomagać, tak, łączyć kropki, bo mniej więcej na tym ta moja praca i to moje powołanie polega, żeby starać się świat objaśniać i chociaż troszeczkę go poprawiać, nie oszukujmy się, no to sam siebie muszę zrozumieć i sam siebie muszę zbudować, więc tak, też można swoje życie opisać jako taki proces dochodzenia do siebie samego. Człowiek ma lat 60, to ma więcej tej samorefleksji niż kiedy miał lat 20 czy 30. Stara się rozumieć swoje uczucia, stara się rozumieć cudze uczucia, stara się jakoś sam siebie budować na lepszych podstawach. Ja miałem taki moment w życiu, no nie ukrywam zresztą, jak powiem, no to zawsze od razu to trafia na czołówkę, tak? Mogę półtorej godziny gadać o różnych mądrych sprawach, a potem będzie czołówka Ziemkiewicz, płaciłem za seks, nie? Albo coś takiego. No bo to jest soundbite, clickbite, tak.
Robi pan to z wyrachowania?
Nie robię, po prostu nie robię go z wyrachowania, tylko miałem taki, no, taki dylemat. No, spróbowałem go rozwiązać jak najlepiej, no bo jestem osobą publiczną. W dodatku córki mam dorosłe, które... I tak się prędzej czy później by tam wszystkiego o tacie dowiedziały. Po co ma jakiś tam gostek, nie wiem, z Onetu czy Agory, dojdzie tam, porozmawia z jakąś panią, która mnie zna 40 lat temu, ona mu naopowiada różne rzeczy.
Zawsze pan mógłby powiedzieć, że to nieprawda.
Sensacje. Ale jak to by była prawda, to nie mógłbym powiedzieć, że to nieprawda.
Przecież z politykami się pan zna.
Ale nie jestem politykiem, między innymi właśnie dlatego też, że nie chcę mówić nieprawdy. Z drugiej strony nie chcę też za dużo mówić całej prawdy, bo to jest prawda nie tylko o mnie, ale i o osobach, które nie są osobami publicznymi i nie chcą, żeby ich sprawy prywatne były rozgadywane. No i taki jest trochę klincz, no. Powiedzieć w tę stronę za dużo, w tamtą stronę za dużo. Więc postanowiłem, że tak, nie ukrywam. Pierwsze małżeństwo było jakie było, potem było co było, potem poznałem Olę i ona mi bardzo pomogła się odbudować, zbudować, nauczyć rozmaitych rzeczy i stać się ojcem, no mam nadzieję, nie gorszym niż mój ojciec był dla mnie. I to jest taki proces dochodzenia do siebie samego, szukania. Jeżeli wiesz, jaki powinieneś być, wiesz, co chcesz osiągnąć, trzeba nad sobą pracować po prostu.
Sam pan podejmuje temat związany z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Zwraca pan uwagę na to, że w przeszłości, w latach 90. płacił pan za seks, natomiast...
Znaczy, nie powiem, że się bardzo dużo wykosztowałem, no ale były takie...
No był pan młody, to też o tyle, powiedzmy... Znaczy, przepraszam, dalej pan jest w sile wieku,
ale to już jest trzecia młodość.
Pan jeszcze młodszy.
Byłem jeszcze młodszy. Nie, no to...
Jest to raczej rzadko spotykana sytuacja, ale może wtedy było inaczej, nie wiem, ja się urodziłem początkiem lat 90. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to, że w obliczu wiary tych domowych reguł podejrzewam, że mógł pan mieć jakieś wyrzuty sumienia, a może obrał pan jakąś narrację, retorykę, która sprawiła, że udało się zagłuszyć te oprogramowanie wgrane przez rodziców i ówczesną Polskę. Jak pan się
musiałbym
leczył?
Musiałbym sobie golnąć, żeby wejść znowu w te klimaty i tylko, że nie bardzo chcę w nie wchodzić, no bo było to dawno. No tak, no człowiek przeżywał jakieś rozmaite burze, napory, rozterki, to były różne fazy i fazy jakby czegoś zagłuszania i fazy wyrzutów sumienia i fazy takiego właśnie, z tych wyrzutów sumienia wyszła ta głupota też z tym, że w pewnym momencie stwierdziłem, że nie będę tak zwanym porządnym dziewczyną zawracał głowy, skoro nie zamierzam się wiązać na stałe z nikim, bo wtedy tak uważałem, że jak już jedno nieudane małżeństwo wystarczy i żadnych trwałych związków widocznie się do tego nie nadaje. No a tak jak już tak, to może lepiej po prostu rozwiązać to na płaszczyźnie profesjonalnej, czyli umowy o wzajemnym świadczeniu usług, tak, bo z punktu widzenia prawa skarbowego to chyba tak należy określać, więc te...
A żałuje pan tego okresu? Bo to też jest o tyle istotne, że nasze nagranie będą oglądały osoby w różnym wieku. Pańscy rówieśnicy, osoby starsze, młodsze, a także osoby szukające jakiegoś drogowskazu. I często się mówi, że w młodości trzeba się wyszumieć, wyszaleć, żeby później żyło się spokojniej, żeby doświadczyć się w tej pierwszej fazie. I myślę, że tutaj pańskie zdanie jako praktyka też nie jest bez znaczenia.
Nie wiem, czy w młodości się trzeba wyszaleć. Ja tam osobiście nie mam wrażenia, żebym dużo szalał w młodości. Ja miałem bardzo ciężki kryzys wieku średniego, raczej tak bym to nazwał. Ten on przyszedł dość wcześnie, bo gdzieś w okolicach 30 roku życia, no ale to raczej miało objawy tak zwanego kryzysu wieku średniego. Ja myślę, że od młodości trzeba starać się poznać siebie, być autorefleksyjny, starać się rozumieć innych, mieć empatię i budować się w jakiś taki sposób harmonijny. No. Tego nie było. No, naprawdę świat, w którym wyrastałem, nie żebym się tam skarżył, bo nic strasznego mi się nie działo. Nie rosłem w jakiejś rodzinie patologicznej, broń Boże. Nie wyrastałem w jakiejś strasznej biedzie, chociaż też no, pensja taty na utrzymanie sześcioosobowej rodziny nie była jakimś tam wielkim też majątkiem, ale mama sobie z tym jakoś radziła, więc taka po prostu przeciętna rodzina, jeśli chodzi o te sytuacje. Tylko taki to był świat, no to był inny świat późnej komuny, to był świat inny obyczajowy. Młode pokolenie dzisiaj, które statystycznie rzecz biorąc dużo mniej pije i dużo mniej się interesuje seksem, to jest też dla mnie troszkę zaskakujące, no. Jest anegdota w książce, której państwu nie opowiem, o podsłuchanej rozmowie w siłowni. Także kto ją przeczyta, to zrozumie, o czym mówię w tej chwili. I za moich czasów pewne rzeczy, które dzisiaj uchodzą za, nie wiem, za jakiś sexual harassment, czy jakieś nie wiadomo jak straszne zachowania, czy z pogranicza gwałtu, na przykład to, że się razem z dziewczyną piło alkohol, zanim się przeszło do dalszych czynności, to sobie chodziło za rzecz zupełnie normalną i oczywistą. Tu się wszystko zderzało. Jeszcze do tego było to poczucie, że walczyliśmy z komuną, a ta komuna nam mogła zrobić krzywdę, a jak młodzi geroje idą na bój, prawda, to też tak mogą troszkę wcześniej troszkę tego życia szarpnąć i uznać się zanim do tego boju dojdą. Rozmaite rzeczy się w tym wszystkim mieszały. Czasem trochę trudno mi już sobie to rozwikłać. Właśnie ta książka, rozmowa z Wiktorem Świetlikiem, który mnie wypytywał o te różne prywatne rzeczy, była dobrą okazją, żeby to zrobić. I szczerze mówiąc, to jest jedna z ostatnich rozmów na ten temat. I już naprawdę...
Sam pan ten wątek wywołał.
Wiem, ale już dobra, bo uznałem, że może warto, że
trzeba. Przycisk plus dla zasięgu, rozumiem, który pan włącza, gdy uważa pan, że trzeba podkręcić tempo.
Nie, ja go nie włączam, on się sam włącza, naprawdę. Ja go mogłem wyłączyć w pewnym momencie, ale jak powiedziałem tak, wolę, żeby wszystkiego złego na mój temat dowiedziane się ludzie ode mnie, a nie jakiś tam weźmie, wytropi, Boże, jaką sensację ogłosi, a wiecie, co ten Ziemkiewicz 30 lat temu zrobił. wiecie, to nikt o mnie nie napisze nic gorszego, niż ja sam już o sobie wszystko napisałem. I spokój, luzik. No. A jeżeli to dla kogoś może być wskazówką, że nie ma tam sytuacji jakiejś, że jak człowiekowi się raz w coś wdepnęło, to już do końca życia musi w to brnąć, no to jeżeli ktoś taki wniosek wyciągnie, to tym lepiej.
Myślę, że warto przebaczać innym, przebaczać też sobie, jeśli jest jakieś postanowienie poprawy i to jest takie zgodne z duchem wiary, którą Pan wyznaje. Natomiast to, o czym chciałbym teraz jeszcze wspomnieć, bo w rzeczonej książce poruszona jest bardzo interesująca kwestia, że do Urzędu Stanu Cywilnego z obecną żoną udał się Pan, jeśli dobrze pamiętam, kilka miesięcy po rozpoczęciu tej relacji. Chcąc zablokować jakiś popołudniowy termin, okazuje się, że tylko dostępne są poranne, a Pan mówi, no pół roku temu to my się jeszcze nie znaliśmy, czego Pani oczekuje, jak pół roku temu miałem się zapisać na popołudniowy. I to też jest dla mnie o tyle symptomatyczne, że zwraca Pan uwagę, że w domu Pana emocji nie nauczono. W dzisiejszym świecie pełnym psychoanalizy, psychoterapii, rozumienia siebie. Często zwraca się uwagę na to, że pierwszy okres 2 lat wzajemnej fascynacji i namiętności przemija, że trzeba patrzeć też na uniwersalne wartości, które są fundamentem dla dojrzałej relacji. A u Pana odnosiłem wrażenie, że był taki też haj hormonalny, gdy spotkał się Pan pierwszy raz ze swoją żoną, mówiąc o tym, że to taka lepsza wersja Moniki Bellucci. Haj hormonalny, który w jakiś sposób też mógł przyczynić się do drugiego nieudanego małżeństwa. Więc w sumie zastanawiam się, na czym Pan opierał wiarę w to, że się może udać tym razem? Na tym właśnie uczuciu takim disneyowskim?
Nie było łatwo, szczerze mówiąc, tę wiarę w sobie wzbudzić, bo ja się bardzo tego bałem, że się nie uda. Ale na szczęście żona jest tak mądra, że dała mi tę szansę. Ja się jednak postanowiłem wziąć w sobie i postarać tym razem trochę lepiej niż dotąd. Zadał Pan takie pytanie wcześniej, czy ja żałuję tego, co się stało. No to jest taka właśnie, to jest taki problem, bo człowiek dochodzi do pewnych rzeczy w życiu, wie, żeby jest zadowolony z tego, do czego doszedł i wie, że też, żeby nie doszedł, gdyby szedł inną drogą. Może tak, gdybym był lepszym mężem w pierwszym małżeństwie, to drugiego by nie było. A drugie jest cudowne, jest wartością, jest lepsze, niestety. No,
ale właśnie też między innymi dlatego, że był ten płomienny start. Myśli Pan, że to dla takiej osoby jak Pana było niezwykle istotne?
Nie mam upoważnienia, żeby się w imieniu mojej żony wypowiadać, ale tak ogólnikowo powiem, no ona też trochę poobijana była w momencie, jak się poznaliśmy. Jesteśmy taką parą z recyklingu. Żona też miała pierwsze małżeństwo nieudane i też miała szereg jakichś tam rozmaitych nieudanych związków, w których no klasyczna, jak w piosence tej, co śpiewał Janek Pietrzak, ale tekst jest chyba Agnieszki Osieckiej o mężczyźnie po przejściach i kobiecie z przeszłością. No to się właśnie tak spotkaliśmy, jakby mężczyzna po przejściach i kobieta z przeszłością. I w sumie, gdybyśmy się spotkali w innym momencie swego życia, może nie bylibyśmy w stanie sobie dać tego, co sobie daliśmy i może byśmy nie byli w stanie takiego związku stworzyć. Więc to jest bardzo trudno powiedzieć teraz, czy się żałuje tego, co było, no bo może tak, żeby być na drugim brzegu, to trzeba przejść przez rzekę. No, nie jest to przyjemne, człowiek się cały zmoczył, ale wyszedł teraz szczęśliwy, czy żałuje, że był w tej wodzie po uszy. Nie żałuję, bo przeszedł na drugi brzeg. Z drugiej strony żałuję, bo szkoda, że mostu nie było gdzieś w pobliżu. Przepraszam, jeśli metafory, w które brnę, nie są jakoś bardzo przejrzyste, ale sam w tej chwili na poczekaniu usiłuję to rozkminić, jak to opowiedzieć. Więc trzeba... No też jest jedna niesamowita rzecz w życiu. No trzeba w którymś momencie naprawdę zawierzyć i całkowicie się skupić na tej drugiej osobie. Ja powtarzam to, te słowa, które chyba pochodzą z Biblii, ale zawsze zapominam sprawdzić, właściwie je znaleźć, że cokolwiek stracisz, to zyskasz, a cokolwiek chcesz zachować dla siebie, to stracisz. No jeżeli jesteś w stanie oddać, naprawdę zaryzykować, powiedzieć, chcę być z tobą, kocham cię, zrobię wszystko dla ciebie i myślę o tobie, nie o sobie, i ta druga osoba myśli tak samo, no to wtedy to się udaje. Ale dzisiaj ludzie są wychowywani z takim strasznym poczuciem ostrożności, któremu się nie dziwię, ale mam wrażenie, że to, co tam Grzegorz Jankowski w każdym programie w Polsacie wraca do tego, dlaczego połowa Polaków jest samotna i dlaczego kobiety nie mają mężczyzn i nie znajdują partnerów, żeby rodzić dzieci, a faceci są obrażeni, że kobiety, polskie księżniczki, to se myślą Bóg wie co i nie wiadomo czego w ogóle oczekują. To chyba to też jest wszystko tym, że za bardzo wszyscy zostaliśmy wychowani w rodzinach i w popkulturze z myślą o sobie. Że każdy myśli, ja jestem ważny, ja muszę być szczęśliwy, mi się należy od życia i tak dalej. No jakoś tak jest, że jeżeli nie ma tego elementu wyrzeczenia się samych swoich potrzeb i skupienia i tego, że żyje się jednak bardziej dla innych niż dla siebie, to nie wyjdzie. No, a z drugiej strony
myślę, że oczywiście... pozwolę sobie reprezentować tutaj głosy młodego pokolenia, skoro już tak generalizujemy i zwracamy uwagę też na pana Jankowskiego, to proszę zwrócić uwagę, że my często jesteśmy z domów, mówię o tych dzieciach lat 90., gdzie te małżeństwa rodziców nie zawsze były udane, a jednocześnie dosyć mocno zanurzone w tej przysiędze sakramentalnej, że po sam grób nie opuszczę cię aż do śmierci. I moje pokolenie w obliczu własnych doświadczeń, doświadczeń też rodziców, bardzo często też w obliczu dochodzenia do większej samoświadomości, czy to w procesie terapeutycznym, czy jakiejś popkulturalnej, podcasterskiej rzeczywistości, która też atakuje z każdej strony, odkrywa siebie, ale wiele osób marzy o tym, żeby stworzyć stabilną relację, ale może potrzebuje na to troszeczkę więcej czasu i tego fundamentu, który we własnym zakresie buduje, bo rodzina tego nie dała w wielu przypadkach.
Zdaję sobie z tego sprawę. To jest jakiś fakt socjologiczny, że rzeczywiście jest właśnie większość ludzi w tej chwili wchodzących w ten okres szukania drugiej połówki przysłowiowego, tego wzorca nie ma. Jest bardzo wiele osób wychowanych przez samotnych rodziców, a to nie pomaga w życiu.
Sam powiem. Pan tego chyba nie miał do końca, prawda?
Ja tego nie miałem. No, moi rodzice się żarli między sobą, ale jednak do końca ze sobą wytrzymywali. Myśmy nawet z braćmi żeśmy żartowali, że nasi starzy po prostu dlatego nie rozwiodą, że żadne nie chce dać temu drugiemu tej satysfakcji.
A dzisiaj co pan o tym myśli?
Nie, dzisiaj o tym myślę,
że... Powinno tak to być?
Myślę, że jesteśmy dużo mądrzejsi niż byli nasi rodzice. Oni nie zdawali sobie sprawy z pewnych rzeczy, dlaczego ich to dzieli, dlaczego takie emocje są, dlaczego... jeżeli się nie okazuje uczuć, to też nie ma tej możliwości powiedzenia drugiej osobie szczerze, czego ja po tobie oczekuję. A to nie jest tak, jak w klasycznym wychowaniu kobiecym, sam się domyśl, jestem na ciebie obrażona, ale dlaczego? Się domyśl, powinieneś wiedzieć. Nie, nikt się nie domyśli, nikt nie będzie wiedzieć. To jest bardzo duża sztuka asertywnego wyartykułowania swoich tych przemian, bo zaczynam się jak jakiś psycholog mądrzyć, a nie mam papierów psychologicznych, to proszę do żony się zwrócić, ona ma w tej chwili i może takich rad udzielać. Natomiast ja tak z doświadczenia życiowego wiem, że to jest bardzo trudno nawet przed osobą bliską się otworzyć, zwłaszcza jeżeli ma się takie doświadczenie, że jak się raz w życiu czy drugie otworzyłem, to od razu dostałem kopa w to miętkie, w to otworzone, bo ktoś wykorzystał właśnie to, że się zbyt łatwo w ten sposób otwieram i odsłaniam to, co powinno być opancerzone. Także...
A powiedziałby pan sobie, że jest pan kruchym człowiekiem? Są jakieś elementy, które są szczególnie wrażliwe?
W mojej branży teraz coś takiego powiedzieć to samobójstwo. Ale ja się czuję tak silnie, że mogę powiedzieć, tak, oczywiście, są miejsca... gdzieś tam, nie wiem czy w tej książce, ale gdzieś to mówiłem, że mężczyzna jak czołg, no przynajmniej ja się tak czuję. Jestem od przodu opancerzony i tam wszystkie pancerfausty mogą we mnie strzelać i nic nie poradzą, ale gdzieś tam zawsze z tyłu jest ten wrażliwy punkt, dlatego jak za czołgiem własna piechota, tak za mężczyzną musi jego rodzina być i jego wierna, kochana żona, która go chroni i sprawia, że te kruche partie nie są narażone na trafienie. Także tak, oczywiście, no, nie ma takiego twardziela, który by nie pękał od czasu do czasu. Chodzi o to, żeby miał żeby miał możliwości pęknięcia bezpiecznego i raczej, żeby to było dla niego też rozwijające, a nie niszczące.
Przy okazji przygotowań do dzisiejszego nagrania zastanawiałem się też, jak pańska żona reaguje na te historie, które pan prezentuje. Między innymi też w moim wywiadzie, gdy zwraca pan uwagę na to, że były te ryzykowne zachowania seksualne, czy też bezpośrednio, że płacił pan za seks, to jest jednak w jakiś sposób stygmatyzujące dla części kobiet. Myślał pan kiedyś o tym z tej perspektywy, czy w ogóle nie jest to żaden temat do rozmów?
Gdyby żona się nie zgodziła, to bym o tym nie rozmawiał, bo mamy zwyczaj omawiać takie rzeczy, swoje aktywności publiczne, zwłaszcza jeżeli dotyczą drugiej osoby. Myślę, że żona cieszy się, że ja nie idę w szczegóły i nie opowiadam już więcej, tylko po prostu mówię, tak, były takie rzeczy i były dawno temu, ćwierć wieku temu, 30 lat temu, naprawdę. Nie ma się już w tej chwili za bardzo co na tym skupiać, natomiast sądzę, że zgadzamy się do pewnej rzeczy podstawowych, że nie ma ludzi idealnych, ale są ludzie, którzy starają się do tego ideału jak najbardziej zbliżyć. Jak się człowiek zbliża, no to różne meandry przechodzi i był taki, nie wiem, też taki tradycyjny katolicki model, który doprowadził do bardzo wielu złych rzeczy, to było, że jeżeli już, to unikać zgorszenia. Tak? Wszyscy jesteśmy grzeszni, no ale to jak już się doszło do jakiegoś grzechu, no to zwłaszcza ludzie, którzy powinni dawać wzór, powinni udawać, że są idealni. A w razie czego to nam się, prawda, grzesznika przenosi do innej parafii i udaje się, że się nic nie stało. No to jest w prostej linii doprowadziło do obłudy, do różnych rzeczy, z którymi się Kościół dzisiaj musi uporać i za które się każdy katolik musi wstydzić. Bo właśnie ta zasada nie budźmy zgorszenia. Ludzie obdarzeni autorytetem mają udawać, że są idealni i my będziemy udawać, że wierzymy w to, że oni są idealni. A nie wiem, może jest jakiś tam paru świętych, którzy przez całe życie byli idealni i rzeczywiście nie mieli nigdy żadnych pokus, problemów, ani błędów nie popełnili, ale osobiście nie znam nikogo takiego. I uważam, że lepiej o tym mówić, moja żona też uważa, że lepiej o tym mówić w granicach rozsądku, nie po to, żeby epatować, nie po to, żeby sprzedawać opowieści o swojej bujnej młodości i czy jurnej młodości i się tym na starość krzepić, kiedy wiadomo, że już tak ten organizm jest bardziej spokojny niż kiedyś był, tylko po prostu po to, żeby rozliczyć się z tym uczciwie, przede wszystkim na użytek siebie samego. Naprawdę nie wiem, czy są jakieś rzeczy, których by moja żona o mnie nie wiedziała. Ja też wiem o niej wszystko, nigdy tam nie dopytując o szczegóły rozmaite, ale to jest część tego wzajemnego zaufania, no po prostu, że wiemy o sobie. I chyba tak samo chcę budować zaufanie do siebie w odniesieniu do swoich widzów. Patrzę, nie jestem świętym autorytetem, który po prostu wszystko, co w życiu robił, zrobił najlepiej, więc powinniście mnie słuchać, bo ja jestem jakiś od was lepszy. Ten Boże. Myślę, że powinniście mnie słuchać, ponieważ mam argumenty, ponieważ mam przemyślane rzeczy, ponieważ mówię, że dlaczego to, a to mówię, to właśnie mówię, że dlatego, że tak, a tak, że tak to przemyślałem, że tak to przeżyłem. I żona się ze mną zgadza w tym.
A pamięta pan moment, w którym się pan musiał wyspowiadać z tych wszystkich grzechów, które się skumulowały? To na pewno też łatwe nie było obcej osobie opowiedzieć o najbardziej intymnych elementach swojego życia jeszcze wiele, wiele lat temu przed publikacją, o której rozmawiamy.
No, to jest tak, że po pierwsze ja spowiednika nie uważam za obcą osobę, bo to jest właściwie jakoś, nie ma go w tym momencie jako człowieka, jako pana księdza A czy księdza B, nie z nim rozmawia. Więc to akurat takiego czynnika by nie było, ale by nie było, bo przecież ja żyję w związku niesakramentalnym, w związku z czym z punktu widzenia Kościoła, prawa kościelnego, sakramenty mi nie przysługują. No i trzeba się z tym pogodzić. Więc mam nadzieję, że ta spowiedź jeszcze przede mną, to znaczy, że zdążę. No kiedyś tak opowiadam taka...
To ile lat pan nie było u spowiedzi?
Dość długo.
30 lat?
No, myślę, że tak coś koło tego by się zebrało. W którymś momencie, jak wypadłem z tej kolejny, to znaczy zacząłem zdradzać swoją pierwszą żonę i parę lat to podwójne życie trwało, więc to już wtedy jakby tak nie bardzo miałem odwagę się z tym wszystkim zmierzyć, a później po prostu, jak mówię, nie przysługiwało. Zresztą to też jest rozmowa gdzieś, chyba u Moniki Jaruzelskiej, żeśmy o tym dużo rozmawiali we troje, bo mieliśmy taki wywiad, gdzie ja razem z żoną byliśmy i Monika akurat o to dość dopytywała. Ona nie jest wierząca, więc dla niej jest to dość ciekawy case studyjny. I no, nie chciałbym całej tej rozmowy powtarzać to, co wtedy mówiliśmy, no ale trudno, no takie jest dura lex sed lex, czy nawet bzdura lex sed lex. No prawo kanoniczne to zawsze prawo, w prawie zawsze są jakieś luki, zawsze są jakieś, jak się usiłuje w jeden system zgarnąć rozmaite żywioły, to zawsze wychodzą z tego jakieś nonsensy. No i troszkę nasza sytuacja jest nonsensowna, no. Jak mówię, gdybym nadal uprawiał ryzykowne zachowania seksualne i żył sobie samotnie i od czasu do czasu wzbudził w sobie szczery żal, się wyspowiadał i miał, i by mi przysługiwały sakramenty. Natomiast w momencie, kiedy od ćwierć wieku tworzymy bardzo udany związek i wychowaliśmy dwie wspaniałe córki, no to nam nie przysługuje to, żyjemy w grzechu. No to takie jest prawo, no ale tam gdzieś na górze jest ten najwyższy prawodawca i mam nadzieję, że on to jednak oceni niekoniecznie według katechizmu, którego on sam nie układał, tylko ludzie na jakimś soborze go ułożyli, i że jakoś mogę liczyć na miłosierdzie. No, ono jest ponoć nieograniczone, tak głęboko wierzę.
W opisie filmu zostawiamy więcej informacji o książce mojego dzisiejszego gościa. Możecie tam sobie zerknąć, sprawdzić. Dobrze się to czyta, wywiad rzeka, 300 stron mniej więcej, więc cóż, zapraszamy i bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.